Audioprzewodnik powiat tarnowski od Poryszów. Śladami Jana Wnęka, podniebnego bohatera. Któż z nas nie słyszał mitycznej opowieści o Ikarze, który urzeczony podniebnymi przestworzami w drodze ku wolności poszybował jak ptak. Jego próba zakończyła się tragicznie, ale marzenie o tym, by latać, nie opuszczało ludzi.
Region tarnowski również ma swojego podniebnego bohatera, który mieszkał i pracował w Odporyszowie, kolejnym przystanku na trasie naszej wędrówki. Południe regionu to brama Pogórza z licznymi wzniesieniami. Na terenach północnych dominują płaskie krajobrazy, które mogą rodzić pragnienie zdobywania przestrzeni. Takie uczucia musiały być bliskie pionierowi polskiego lotnictwa.
Jan Wnęk, bo o nim mowa, zyskał miano Ikara z naddunajca. Zawdzięcza je swoim niemal legendarnym wyczynom lotniczym. W połowie XIX wieku marzenia o zdobywaniu przestworzy były w powijakach, a Wnęk nie miał odpowiednich zasobów finansowych, żeby jego zainteresowania mogły przekroczyć ramy hobby. Dlatego świat niewiele wie o jego dokonaniach, a nazwisko samego konstruktora nie jest kojarzone z pierwszymi maszynami lotniczymi. Krok po kroku realizował swoje marzenie, ale w przeciwieństwie do mitycznego Ikara wykazywał się wielką przezornością. Mimo to zapłacił cenę życia za podbój przestworzy i jak syn Dedala znalazł odpoczynek na miejscowej Ikarii. W 1866 roku udało mu się zbudować wzorowaną na skrzydłach ptaka lotnię o rozpiętości kilku metrów.
Jako materiał posłużyły mu drewno, płótno i rzemienie. Dzięki tej konstrukcji przytwierdzonej do ciała wykonywał brawurowe skoki z wieży kościelnej w Odporyszowie. Wzbudzał tym sensację i podziw wśród okolicznych mieszkańców wsi, tym bardziej, że jego najdłuższe loty osiągały długość 3 kilometrów.
Wnęk urodził się w 1828 roku we wsi Kaczówka. Był synem chłopa pańszczyźnianego, więc nigdy nie chodził do szkoły. Mimo to obdarzony talentem, sam dążył do zgłębiania tajników nauki i sztuki. Już jako dziecko odkrył możliwości kształtowania drewna, wykonując pierwsze rzeźbiarskie prace. Idąc w tym kierunku, wyuczył się zawodu cieśli. Nie porzucił jednak swoich zainteresowań i obok pracy zarobkowej zajmował się też amatorskim rzeźbiarstwem. Największą jednak jego pasją stały się próby latania.
Młody twórca nie potrafił czytać, ale nie stanowiło to dla niego przeszkody. Do wszystkich wniosków dochodził sam, przyglądając się szybującym ptakom, które jak dziś wiemy wykorzystują kominy prądów wznoszących. Efektem tych obserwacji był pierwowzór lotni na kształt skrzydeł ptaka. Szkielet konstrukcji wykonany był z drewna jesionowego, na którym rozpięte było cienkie płótno impregnowane olejem lnianym.
Wnęk był człowiekiem rozważnym. Jego działania były dokładnie przemyślane. Na długo przed budową lotni zaczął przygotowania. 2 lata wcześniej wyszukał w lesie i ściął 2 najbardziej okazałe jesiony, aby drewno mogło odpowiednio wyschnąć i się wzmocnić. Z tego starannie przygotowanego materiału cieśla wykonał prototyp. Potem rozpoczął długotrwałe próby wytrzymałości materiału, wykorzystując do tego przydomową studnię.
Studnia, jak na owe czasy przystało, posiadała tak zwany żuraw, czyli wysokie, ruchome ramię, na końcu którego wisiało wiadro spuszczane do zbiornika. Próba lotni polegała na przymocowaniu jej w miejscu wiadra i machaniu ramionami żurawia, by wprawić lotne w drgania. Dopiero po wielu wahnięciach można było stwierdzić, czy części konstrukcji nie pękają. To oznaczałoby, że nie zostały właściwie zaprojektowane i wykonane. Zajęcie było mozolne i długotrwałe, ale Wnękowi pomagała żona, Marianna z domu Ciąborówna.
Warto podkreślić, że nawet wiele lat później, kiedy lotnictwo już się rozwijało, bardzo rzadko robiono badania wytrzymałości prototypów. Niestety wielu ludzi przypłaciło to życiem, gdyż zdarzało się, że samoloty, które nie przeszły odpowiednich prób, rozlatywały się w powietrzu. Tymczasem Wnęk i jego żona, biedni chłopi w małej, nieznanej światu miejscowości, prowadzili naukowo-badawcze prace nad machiną latającą. W myśl zachowania bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości swojego dzieła postępowali jak prawdziwi naukowcy.
Wnęk był tak zaangażowany w to, co robił, miał tyle entuzjazmu, pasji, marzycielstwa, jednocześnie rozumu, ostrożności i wielkości, że udało mu się przekonać najbliższych do tego, co wydawało się nieosiągalne. Prawdziwą podporą w realizacji marzeń była żona. Mimo panującego w tamtych czasach przekonania, że kobiety są przeznaczone do prac w domu, obejściu i opieki nad dziećmi, ta prosta, jednocześnie odważna kobieta współtworzyła z mężem prototypową konstrukcję.
Kiedy już lotnia była gotowa, przyszedł czas na pierwsze próbne loty. Odbyły się z pobliskiego wzgórza i przebiegały bardzo dobrze. Każde kolejne podejście wydłużało odległości pokonywane w powietrzu nawet do kilkuset metrów. Wiele wskazuje, że mogły być one dłuższe od najdłuższych lotów Otto Lilienthala odbywających się 20 lat później. Ośmielony pomyślnymi próbami, Jan Wnęk poprosił proboszcza, by pozwolił mu wzlecieć na lotni z wieży kościoła.
Wybór miejsca nie był przypadkowy. Kościół stoi na wzgórzu wznoszącym się 50 metrów nad okolicą. Jego wieża ma 45 metrów wysokości. Razem daje to prawie 100 metrów. Miejscowy ksiądz od dawna znał i cenił Wnęka, wielokrotnie zlecał mu wykonywanie kościelnych rzeźb i był do niego przyjaźnie usposobiony.
Duchowny wykazał się niemałą odwagą i bezgranicznym zaufaniem do miejscowego cieśli i rzeźbiarza. Na szczycie kościoła przygotowano specjalny pomost, z którego Jan Wnęk miał wzbić się w powietrze. Datę eksperymentu wyznaczono na odbywające się w czerwcu święto zesłania Ducha Świętego, będące jednocześnie dniem odpustu kościelnego parafii od Poryszów.
Tutejsza świątynia pełni rolę sanktuarium koronowanego cudownego obrazu Matki Boskiej od Poryszowskiej. Dlatego od dawna na święta religijne tłumnie przybywali wierni, także z odległych terenów. Krótką historię świątyni przedstawi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Zbudowany w latach 1672-1702 z inicjatywy miejscowego proboszcza Jacka Pomorskiego przy finansowej pomocy Statnickich i Makowieckich, kościół ten jest jednym z najstarszych i największych kościołów barokowych w naszym regionie. W całości murowany, składa się tylko z jednonawowego korpusu i zamkniętego ścianą prostą prezbiterium, któremu towarzyszy kaplica z jednej strony, a zakrystia z drugiej. Ma on tynkowane ściany i wysokie dachy, ponad które wznosi się barokowa wieżyczka na sygnaturkę. Jego nakryte sklepieniami kolebkowymi wnętrza zdobi figuralna i ornamentalna polichromia z 1930 roku i wielobarwne witraże wykonane w słynnej krakowskiej firmie Żeleńskich. Ich rokokowe wyposażenie pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Najokazalszym jego elementem jest główny ołtarz ufundowany w 1751 roku przez Jana Stadnickiego, w którego środkowym polu znajduje się malowany na desce renesansowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w asyście świętych Wojciecha i Stanisława. Obraz ten osłonięty jest pozłacanymi metalowymi sukienkami z XVIII wieku. Oprócz niego są tu jeszcze cztery ołtarze boczne, kamienna chrzcielnica, konfesjonały, ambona i organy oraz liczne rzeźby i obrazy oraz stacje Drogi Krzyżowej. Po zachodniej stronie kościoła wznosi się dzwonnica o pięciu kondygnacjach z sienią w przyziemiu nakryta spłaszczonym baniastym hełmem.
Powróćmy jednak do odpustu, który ma szczególne znaczenie. Wierni pragną odkupienia win, ale jednocześnie korzystają z licznych kramów rozstawianych wokół kościoła przez obwoźnych handlarzy. Tak więc w dni odpustu w parafii roiło się od ludzi.
Lotnie wciągnięto na wieżę specjalnie do tego celu przygotowaną windą, a sam aeronauta wraz z pomocnikiem dostali się na pomost po schodach i drabinach. Pomocnik przymocował Wnękowi lotnie za pomocą skórzanych pasków na jego piersiach, rękach i nogach.
Prawdopodobnie pierwszy daleki lot Jana Wnęka odbył się po głównym odpustowym nabożeństwie, czyli po sumie, na której być może uczestnicy modlili się o szczęśliwy lot. Kiedy nadeszła upragniona chwila, marzenie konstruktora stało się rzeczywistością. Tuż po skoku poczuł, jak skrzydła lotni unoszą go w powietrze. Udało mu się przelecieć około 2 kilometrów i szczęśliwie wylądować. Na miejsce lądowania pobiegło tysiące uczestników odpustu i zarazem tego lotniczego pokazu. Gnała ich ciekawość, ale również chęć pogratulowania Śmiałkowi. Owo niezwykłe wydarzenie odnotowano nawet w kalendarzu wydanym w Krakowie.
Większość źródeł podaje, że pierwszy długodystansowy lot Jana Wnęka odbył się w Zielone Świątki w 1866 roku. Jednak Aleksander Minorski, autor książki Ikar znad Dunajca, przekonywał, że było inaczej. Pisarz wiele czasu poświęcił na rozmowy z mieszkańcami od Poryszowa i okolic. Rzecz działa się w latach 60. XX wieku, więc żyli jeszcze ci, których rodzice pamiętali Jana Wnęka.
Wiele dowiedział się od człowieka, którego matka była koleżanką żony Wnęka. Bardzo dużo informacji przekazał mu profesor Tadeusz Seweryn, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie, któremu jeszcze w latach 30. zięcia na Wnęka drobiazgowo opisywał, jak jego teść mocował na sobie skrzydła zwane lotami.
W książce Minorskiego znalazła się informacja, że pierwszy długodystansowy lot Wnęka z wieży kościoła odbył się rok wcześniej w Porzeżniw, kiedy większość mieszkańców zajęta była pracą na roli. Być może był to świadomy plan, by w przypadku niepowodzenia było jak najmniej świadków. Lot odbył się szczęśliwie, ale lota trochę się zniekształciły i niekiedy wpadały w powietrzu w drgania. Dzieło wymagało więc dopracowania.
Po żniwach Jan Wnęk zabrał się za udoskonalenie swojej konstrukcji. Do badania zachowania skrzydeł w locie wykorzystał kierat, czyli urządzenie, którego sercem był obrotowy wał z przymocowanymi dyszlami. Do tych zaprzęgało się konie albo woły, które chodząc w kółko wprawiały w ruch mechanizm napędzający różne rolnicze maszyny – mocarnie, sieczkarnie czy wialnie. Jan Wnęk do końca jednego z dyszli zaprzęgał dwa konie, których dosiadali lubiący przejażdżki chłopcy, a do końca przeciwległego mocował skrzydło ze swoich lotów.
Następnie chłopcy mieli poganiać konie do coraz szybszego biegu, aż skrzydło zacznie świstać. Sam konstruktor zasiadał na środku kieratu, skąd mógł dokładnie obserwować i słuchać, jak zachowuje się cała struktura. Dzięki tym badaniom Wnęk dopracował swój projekt. Zmienił nieco kształt i profil, dzięki czemu skrzydła miały odpowiednią wytrzymałość i nie wpadały w drgania. Dopiero na tak dopracowanej konstrukcji zdecydował się latać nad tłumami, a pierwszy oficjalny lot pokazowy odbył się właśnie w Zielone Świątki w 1866 roku.
Kolejne loty Jana Wnęka dyktowane były datami ważnych kościelnych świąt, odpustów i jarmarków. Pokazy nie odbywały się, kiedy pogoda nie dopisywała. Można powiedzieć, że Jan Wnęk z proboszczem Stanisławem Morgensternem prowadzili pierwszą na świecie firmę od lotniczych pokazów, która zarabiała nie tylko na siebie, ale i na kościół w Odporyszowie.
Wierni odwiedzający znane pielgrzymkowe miejsca mogli zobaczyć nieco inne zjawisko lotu z wieży kościelnej, a także podziwiać figury Drogi Krzyżowej Duta Jana Wnęka, co podnosiło doznania religijne. Zadowolenie pielgrzymów uwidaczniało się na tacy składkowej. Szczodrość tych ludzi była bardzo potrzebna zarówno parafii, jak i jej proboszczowi, który stojąc po stronie chłopów nie mógł liczyć na bogatych ziemskich właścicieli. Szczególnie po chłopskim powstaniu w roku 1846, które pogłębiło uprzedzenie, żale i nienawiść.
Od pierwszego lotu z wieży kościoła do pierwszego lotu pokazowego dla licznie zgromadzonych ludzi upłynął prawie rok. Tak samo postąpili bracia Wright, którzy pierwsze próby wzlotów zaprojektowanego samolotu przeprowadzili w bardzo wąskim gronie. Mimo sukcesu przez następnych kilka lat go udoskonalali, a dopiero potem zdecydowali się na lotnicze pokazy dla tłumów i skierowanie oferty sprzedaży projektu amerykańskiej armii.
Natomiast naukowe podejście Jana Wnęka do odporności lotniczej konstrukcji na drgania i wykorzystanie do badań kieratu, skoro nie było jeszcze aerodynamicznego tunelu, może nas napawać podziwem, tak jak całe jego dzieło. Historia techniki, a zwłaszcza lotnictwa i astronautyki, pokazuje, że nawet wzloty pierwszych kosmicznych rakiet, skrupulatnie przygotowywane, bardzo rzadko kończyły się pełnym sukcesem przy pierwszym starcie. Wyjątkowy był pierwszy lot na Księżyc, kiedy wszystko powiodło się za pierwszym razem, dlatego też o tym locie mówi się jako o jednym z największych osiągnięć ludzkości.
Tajemnicą sukcesu Jana Wnęka było dobre przygotowanie i dogłębne opracowanie tematu. Podobnie było u braci Wright, twórców pierwszego udanego silnikowego samolotu. Wbrew pozorom, latający aparat Jana Wnęka miał więcej wspólnego z bezsilnikowym samolotem szybowcem niż z lotnią. Natomiast pierwszą lotnię stworzył w latach 60. XX wieku François Rogallo, potomek polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych i pracownik NASA. Zasadnicza różnica między tymi dwoma latającymi urządzeniami polegała na sposobie sterowania. Pilot steruje lotnią, przesuwając ją względem siebie. Jan Wnęk sterował swoimi lotami poprzez skręcanie końców skrzydeł przymocowanymi do nóg cięgnami.
Od swego pierwszego długiego lotu wiele razy wzlatywał z wieży kościoła przy okazji ludnych wydarzeń w miejscowości, odpustu, świąt, jarmarku. Prawdopodobnie dość często powtarzał swoje szybowanie. Może o tym świadczyć fakt, że jego lotnia zaczęła się zużywać i w związku z tym postanowił zbudować nowy egzemplarz. Do roku 1869 wszystkie loty przebiegały bezpiecznie, aż stało się nieszczęście. równo 3 lata po pierwszym dalekim locie. W dzień odpustu, 20 czerwca 1869 roku, Jan po raz kolejny odbywał pokazowy lot z wieży kościoła. Tragedia zdarzyła się po pokonaniu 500 metrów w powietrzu. Jeden z pasów mocujących lotnię pękł, powodując utratę równowagi lotnika i jego upadek na ostre kamienie.
Słaby, z ciężkimi obrażeniami, przez 3 tygodnie walczył nasz aeronauta o życie. Cały czas był przytomny i często pytał bliskich i przyjaciół, czy ktoś pójdzie w jego ślady i będzie latał jak on. Śmierć zabrała go 10 lipca 1969 roku. Miał zaledwie 41 lat. Owdowił żonę i osierocił 3 dzieci.
Okoliczna ziemia jest nieurodzajna i piaszczysta, poprzerastana na przemian karłowatymi lasami i połaciami piasku. Ciężko ją uprawiać, ale za to doskonale nadaje się do szybowcowych lotów. Latem gorący od słońca piach ogrzewa powietrze, które szybko wznosi się do góry. Ptaki, kiedy znajdą się w takiej samonośnej strudze powietrza, nie muszą machać skrzydłami, by szybować coraz wyżej. Tak robią na przykład bociany, na których wzorował się Jan Wnęk. Na ich podobieństwo wykorzystał te wznoszące się prądy powietrza, by szybować nad tłumem.
W czasach, kiedy żył, jego loty na pewno robiły wielkie wrażenie, wzbudzały podziw i zachwyt. Dodatkowo czas jarmarków, odpustów, religijnych świąt, który wybierał na lewitację, był czasem odpoczynku i radości, kiedy ludzie byli bardziej otwarci na ciekawe zjawiska. Wprawdzie nie poznał go wielki świat, jednak poznały tysiące dorosłych i dzieci, które takie wydarzenia przeżywają szczególnie. Kiedy tylko była odpowiednia pogoda, wzlatywał nad zgromadzonych chłopów, rzemieślników, sklepikarzy i ludzi wielu innych pospolitych zawodów, Polaków i Żydów.
Zanim poszybował jak ptak, wiele czasu musiał spędzić sam na sam z własnymi myślami, które wybiegały w przyszłość i sprzeciwiały się szarej codzienności. Siedział na drewnianym zydlu i wierzył w skrzydła, które pozwolą mu zdobywać przestrzeń. Podobnie jak wcześniej Leonardo da Vinci, Ikar znad Dunajca wierzył, że bliżej chmur pojmie więcej, a ziemia oglądana z przestworzy odsłoni przed nim swe tajemnice. Chciał zostać ptakiem i udało mu się. W przeciwieństwie do włoskiego geniusza renesansu, po którym pozostały tylko szkice ornitopera o wielkich nietoperzowych skrzydłach z napędem ręcznym i nożnym, gdyż oryginał nie przetrwał ani jednego lotu.
Mówiąc o dokonaniach Jana Wnęka, trzeba pamiętać, w jakich czasach przypadło mu realizować swoje marzenia. Rewolucja techniczna wprowadziła udogodnienie, rodziła fabryki i miasta. Dzięki maszynom praca była bardziej efektywna. I choć wydaje się, że wszyscy ludzie powinni na tym skorzystać, w rzeczywistości bogaci stawali się jeszcze bogatsi, a biedni biedniejsi. W Polsce podzielonej między 3 ościenne mocarstwa zniesiono pańszczyznę. Chłop mógł decydować o swoim losie, nie był już we wszystkim zależny od pana, do którego należała ziemia.
Wnęk na pewno był miejscowym bohaterem, był synem tej ziemi, dzięki czemu dawał ludziom poczucie tożsamości, godności i dumy z tego, kim się jest. Dawał im też wiarę w sens marzeń, a to bardzo ważne, żeby przetrwać ciężkie chwile. Nowy świat w przeciwieństwie do starego kontynentu dawał większe możliwości kreowania swoich marzeń i zamiany wyobrażeń w realne dzieła. To, w zestawieniu z odwagą ludzi, niewątpliwie przyczyniło się do powstania wynalazków i nowych odkryć, które obiegły cały świat. Na geniuszu Jana Wnęka skorzystało nieco lokalne społeczeństwo, ale niestety nie został on w pełni doceniony. Gdyby było inaczej, jego latająca maszyna mogła stać się popularna już pod koniec XIX wieku.
Warto pamiętać, że Wnęk był tak naprawdę drugi na świecie w dziedzinie lotnictwa. Tylko kilkanaście lat dzieliło go od wcześniejszych eksperymentów Sir George'a Cayley'a. Ten brytyjski inżynier na podstawie wielu prób z latawcami wykazał, że człowiek potrzebuje odpowiedniej siły nośnej, aby wznieść się w powietrze. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły mu zbudować w roku 1853 pełnowymiarowy szybowiec, którym przetransportowano człowieka nad niewielką doliną. Dzisiejsze samoloty wywodzą się właśnie od prototypu szybowca Cayley'a.
Warto jednak podkreślić, że za pierwszego prawdziwego lotnika powszechnie uważa się Niemca Otto Lilienthala, który już po Wnęku, pod koniec XIX wieku, z powodzeniem odbył kilka kontrolowanych lotów na szybowcach własnej konstrukcji. Prekursorom pisany był los Ikara, bo Niemiec także w 1896 roku poniósł śmierć podczas lotu.
Później powstały jeszcze różne konstrukcje, a ograniczony czas ich lotu spowodował, że coraz częściej montowano w nich silniki. Dopiero jednak zastąpienie nieefektywnego silnika parowego silnikiem spalinowym pozwoliło na zbudowanie samolotu. Pierwszego na świecie kontrolowanego lotu silnikowego dokonali Amerykanie, bracia Orville i Wilbur Wright. Wydarzenie miało miejsce w grudniu 1904 roku w miejscowości Kitty Hawk. Ich dwupłatowiec przeleciał wówczas zaledwie 40 metrów, ale osiągnięcie było historyczne, gdyż zapoczątkowało intensywny rozwój lotnictwa.
Ikar znad Dunajca, podobnie jak genialny Leonardo, miał duszę artysty. Dzieła, które tworzył, przedstawiały sporą wartość artystyczną.
Rzeźbił zapewne od samego dzieciństwa. Już jako rzeźbiarza odkrył go około 1850 roku robocz w Odporyszowie, który nie tylko namówił go do wykonania rzeźb świętych postaci dla ozdobienia odporyszyckiego kościoła, ale też zawiózł do Krakowa i pokazał mu znajdujący się w kościele mariackim wspaniały ołtarz Wita Stwosza. Potem w ciągu 25 lat Jan Wnęk wyrzeźbił w lipowych klocach niemal 300 naturalnej wielkości polichromowanych postaci Jezusa, Matki Boskiej i różnych świętych, a nawet sceny do kapliczek Drogi Krzyżowej.
Legenda głosi, że twarze wielu rzeźb zaczerpnął Wnęk z najbliższego otoczenia. Figura proroka Symeona przedstawia podobno twarz samego artysty. Większość prac uległa niestety zniszczeniu. Te, które się zachowały, można oglądać w Odporyszowie w przykościelnym muzeum. 10 rzeźb Jana Wnęka posiada w swojej kolekcji Muzeum Etnograficzne w Krakowie, gdzie pokazywany jest także model będący próbą rekonstrukcji lotni.
Miejsce Ikara znad Dunajca w historii lotnictwa daje wiele powodów do dumy. To rzeczywisty bohater, po którym historia nie zatarła jeszcze wszystkich śladów. Warto pamiętać postać Jana Wnęka, ale także jego dorobek, który jest częścią kultury miejscowej społeczności.